W czasie naszej wspólnej lektury pierwszej Księgi Królewskiej, gdy czytamy w czasie naszych audycji tekst Pisma Świętego, korzystamy z Biblii Tysiąclecia, wydanie trzecie poprawione, oraz z Biblii wydanej przez Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne w Warszawie w roku 1975. Dzisiaj skorzystamy z tego drugiego wydania. Otwiera się przed nami 12 rozdział pierwszej Księgi Królewskiej. Znajdujemy tu relację o podziale Izraela na Królestwo Północne i Południowe. Dlaczego doszło do rozbicia tak silnego i dobrze zorganizowanego królestwa, jakim było Królestwo Izraela pod rządami Salomona? Mówiliśmy o tym w czasie poprzedniej audycji. Dzisiaj przypomnijmy, że była to konsekwencja nieposłuszeństwa i odstępstwa Salomona. Pod koniec życia zaczął on czcić pogańskich bogów swoich licznych żon i uprawiał wraz z nimi bałwochwalstwo. Rozgniewany na Salomona Pan postanowił odebrać mu 10 pokoleń izraelskich. Zapowiedział to przez proroka Achiasza. Achiasz wyjawił, że Bóg odda owych 10 pokoleń w ręce Jeroboama, byłego sługi Salomona. Jeroboam zbiegł do Egiptu, aby schronić się przed Salomonem i czekać na dogodny moment, by przejąć władzę. Prorok Achiasz zapowiedział, że ze względu na Dawida Bóg nie odbierze władzy królewskiej Salomonowi za jego życia, lecz że rozbicie królestwa nastąpi w trakcie sprawowania rządów przez jego syna. I tak stało się rzeczywiście. Na tronie Izraela zasiadł po śmierci Salomona jego syn Rehabeam, ale wkrótce spod jego władzy wymknęło się 10 pokoleń izraelskich, na których czele stanął Jeroboam. Okoliczności, w jakich to nastąpiło, opisują początkowe wiersze 12 rozdziału pierwszej Księgi Królewskiej. Przeczytajmy najpierw 5 początkowych wersetów. Rehabeam udał się do Sychem, gdyż do Sychem przybył cały Izrael, aby go obwołać królem. Gdy usłyszał o tym Jeroboam, syn Nebata, który przebywał wtedy jeszcze w Egipcie, dokąd uciekł przed królem Salomonem, powrócił Jeroboam z Egiptu, posłano bowiem po niego i wezwano go, po czym przyszli Jeroboam i całe zgromadzenie izraelskie i rzekli do Rehabeama tak: ojciec twój nałożył na nas twarde jarzmo, lecz teraz ty uczyń nam lżejszą, twardą pańszczyznę twojego ojca, ciężkie jarzmo, jakie na nas nałożył, a będziemy ci służyli. A on rzekł do nich: odejdźcie jeszcze na 3 dni, a potem powróćcie do mnie. I lud odszedł. Jak pamiętamy, Salomon prowadził wiele prac publicznych. Budował ogromne budowle, urządzał je z rozmachem i przepychem. To pociągało za sobą wielkie koszty, co powodowało, że musiał obkładać społeczeństwo wysokimi podatkami. Po śmierci Salomona Izraelici poprosili jego syna, Rehabeama, żeby obniżył podatki, które były dla nich ciężarem. Gdyby Rehabeam to uczynił, zyskałby popularność i poparcie wielu. Myślę, że łatwo jest nam to sobie dzisiaj wyobrazić. Dzisiaj, kiedy jesteśmy obciążeni wysokimi podatkami, gdyby współcześnie ktoś z przywódców doprowadził do zdecydowanego obniżenia podatków, zyskałby sympatię i poparcie ogromnej większości społeczeństwa. Młody Rehabeam postanowił zasięgnąć rady starszych. Czytamy w 6 i 7 wierszu rozdziału 12. Wtedy król Rehabeam zasięgnął rady starszych, którzy stawali przed Salomonem, jego ojcem, póki jeszcze żył, pytając ich: jaką radzicie mi dać odpowiedź temu ludowi? Oni odpowiedzieli mu tak: jeżeli ty wystąpisz dzisiaj jako sługa tego ludu i usłużysz im, wysłuchasz ich i odezwiesz się do nich łagodnymi słowy, to będą ci służyć po wszystkie dni. Rehabeam zwrócił się najpierw do ludzi mądrych, do doradców Salomona, i oni udzielili mu dobrej rady. Jednak Rehabeam nie usłuchał ich. Czytamy dalej, począwszy od wiersza 8. Lecz on odrzucił radę starszych, której mu udzielili, a poszedł za radą młodzieńców, którzy z nim wyrośli, a obecnie byli w jego orszaku. Zapytał ich: jaką wy radzicie mi dać odpowiedź temu ludowi, który prosił mnie uczyń nam lżejszym jarzmo, jakie nałożył na nas Twój Ojciec? I rzekli do Niego młodzieńcy, którzy z Nim wyrośli, powiedz tak temu ludowi, który rzekł do Ciebie, Ojciec Twój uczynił ciężkim nasze jarzmo, lecz Ty uczyń nam je lżejszym. Tak powiedz do nich, mój mały palec jest grubszy niż biodra mojego ojca. Otóż jeżeli mój ojciec nałożył na was ciężkie jarzmo, to ja jeszcze dołożę do waszego jarzma. Ojciec mój chłostał was biczami, a ja chłostać was będę kańczugami. Rada młodych przyjaciół Rehabeama była niemądra i okrutna, ale niestety bardziej spodobała się młodemu królowi. Dalej czytamy, a gdy Jeroboam i cały lud przyszedł do Rehabeama dnia trzeciego, jak król polecił w słowach powróćcie do mnie dnia trzeciego, odezwał się król do ludu twardo. Odrzucił radę starszych, jakiej mu udzielili i przemówił do nich według rady młodszych. Mój ojciec uczynił ciężkim wasze jarzmo, lecz ja dołożę jeszcze do waszego jarzma. Ojciec mój chłostał was biczami, lecz ja chłostać was będę kańczugami. I nie wysłuchał król ludu, gdyż takie było zrządzenie Pana, by utrzymać w mocy słowo Jego, jakie wyrzekł przez Achiasza z Sylo do Jeroboama, syna Nebata. Gdy tedy cały Izrael widział, że król ich nie wysłuchał, dał lud królowi taką odpowiedź. Nie mamy nic wspólnego z Dawidem. Nie mamy dziedzictwa z synem Isajego. Do namiotów swoich, o Izraelu. Teraz troszcz się Ty o swój dom, Dawidzie. I rozszedł się Izrael do swoich namiotów. W taki to sposób doszło do buntu Izraelitów przeciw młodemu królowi. Wierni potomkowi Dawida i Salomona pozostali tylko mieszkańcy Judy. Czytamy dalej, a Rehabeam królował tylko nad synami izraelskimi, którzy mieszkali w osadach judzkich. Wtedy król Rehabeam wyprawił Adonirama, który miał nadzór nad robotnikami pańszczyźnianymi, lecz cały Izrael zatłukł go kamieniami na śmierć. Wówczas król Rehabeam wsiadł śpiesznie na swój wóz i uciekł do Jeruzalem. W ten sposób odpadł Izrael od domu Dawidowego aż po dziś dzień. Rozłam królestwa stał się faktem. Izraelici odmówili posłuszeństwa królowi z linii Dawida i ten stan trwał aż do czasu, w którym pisana była pierwsza księga królewska. Stąd słowa aż po dziś dzień. Bunt przeciw domowi Dawida trwał aż do powrotu Izraela z niewoli babilońskiej. Niemądra decyzja młodego Rehabeama, by nie wysłuchać prośby ludu, umożliwiła Jeroboamowi objęcie władzy nad 10 plemionami izraelskimi i ustanowienie Królestwa Północnego. Oto jak opowiada o tym dalej 12 rozdział pierwszej Księgi Królewskiej. Czytamy od wiersza 20. Gdy zaś cały Izrael usłyszał, że Jeroboam powrócił, wyprawili do niego poselstwo z wezwaniem na zgromadzenie i obwołali go królem nad całym Izraelem. Przy domu Dawidowym pozostało jedynie plemię Judy. A gdy Rehabeam przybył do Jeruzalemu, zgromadził cały dom Judy oraz plemię Benjamina w liczbie 180 tysięcy zaprawionych w walce, aby wszcząć wojnę z domem Izraela w celu przywrócenia królestwa Rehabeamowi, synowi Salomona. 10 plemion północnych obwołało królem Jeroboama. Natomiast wierne synowi Salomona, Rehabeamowi, pozostały plemiona Judy i Benjamina, zamieszkujące południe kraju. Taka sytuacja prowadziła wprost do wojny domowej. Rehabeam zmobilizował plemię Judy i Benjamina i zgromadził 180 tysięcy wojowników, by wyruszyć na północ. Jednak Bóg nie dopuścił do bratobójczej wojny. Czytamy dalej od wiersza 22. Wtedy doszło do Szemajasza, męża Bożego, słowo Boże tej treści. Powiedz tak Rehabeamowi, synowi Salomona, królowi judzkiemu i całemu domowi Judy i Benjamina oraz pozostałemu ludowi. Tak mówi Pan, nie wyruszycie i nie będziecie walczyć ze swoimi braćmi, synami izraelskimi. Niech każdy wróci do swojego domu, gdyż ode mnie wyszła ta sprawa. Usłuchali więc słowa Pańskiego i zawrócili i rozeszli się zgodnie ze słowem Pana. Dzięki Bożej interwencji niebezpieczeństwo wojny domowej zostało zażegnane. Jeroboam, jako władca północnego Królestwa Izraela, rozpoczął intensywną pracę nad uniezależnieniem się od Jerozolimy. Rozbudował miasto Sychem, gdzie zamieszkał, a dla zapobieżenia pielgrzymkom do Jerozolimy ustanowił nowe miejsca kultu, stawiając tam złote posągi. W ten sposób wprowadził w północnym królestwie kulty bałwochwalcze i niestety rozbił jedność religijną ludu izraelskiego. Czytamy od wiersza 25. Potem Jeroboam rozbudował Sychem na Pogórzu Efraimskim i zamieszkał w nim. Odszedłszy zaś stamtąd, zbudował Penuel. Wtedy przyszło Jeroboamowi na myśl: łatwo może teraz wrócić władza królewska do domu Dawidowego, jeżeli bowiem lud ten będzie chodził składać ofiary do domu pańskiego, do Jeruzalemu. Przylgnie z powrotem serce tego ludu do ich pana, Rehabeama, króla judzkiego. I wtedy, zabiwszy mnie, powrócą do Rehabeama, króla Judy. Naradziwszy się tedy, kazał król sporządzić 2 cielce ze złota i ogłosić ludowi: dosyć już napielgrzymowaliśmy się do Jerozolimy. Oto bogowie twoi, Izraelu, którzy cię wyprowadzili z ziemi egipskiej. I kazał jednego ustawić w Betelu, a drugiego ustawił w Dan. Rzecz ta stała się pobudką do grzechu. Lud bowiem pielgrzymował albo do tego w Betelu, albo do tego w Dan. Jeroboam postawił posągi złotych cielców w Dan i w Betelu, żeby Izraelici nie wędrowali do świątyni w Jerozolimie. To, co powiedział ludowi, było zuchwałym bluźnierstwem. Wskazując na posągi cielców, powiedział: dosyć już napielgrzymowaliście się do Jerozolimy. Oto bogowie, którzy was wyprowadzili z ziemi egipskiej. Było to oszczerstwo. Był to jawny bunt przeciwko żywemu Bogu, Panu Izraela. Jeroboam zresztą nie poprzestał na postawieniu 2 złotych posągów. Nie miał żadnych zahamowań, by łamać dalsze Boże polecenia zawarte w prawie mojżeszowym. W końcowym urywku 12 rozdziału pierwszej Księgi Królewskiej czytamy: pobudował też świątynki na wzgórzach i ustanowił kapłanami pierwszych lepszych z ludu, którzy nie należeli do domu Lewiego. Nadto ustanowił Jeroboam w 8 miesiącu, 15 dnia tegoż miesiąca, święto na wzór święta, jakie było obchodzone w Judzie, i składał ofiary na ołtarzu. Tak uczynił również w Betelu, składając ofiary cielcom, które kazał sporządzić. Osadził też w Betelu kapłanów ze świątynek na wzgórzach, które kazał pobudować. Tak więc składał ofiary na ołtarzu, który kazał sporządzić w Betelu, 15 dnia 8 miesiąca, to jest miesiąca, który sam wymyślił, aby w nim ustanowić święto dla synów izraelskich. I składał ofiary na ołtarzu, składając też ofiarę z kadzidła. Rozłam królestwa był już teraz bardzo głęboki. Był to rozłam nie tylko polityczny, ale i religijny. Północna część Izraela pogrążyła się w bałwochwalstwie. Odtąd śledzić będziemy w kolejnych rozdziałach pierwszej i drugiej Księgi Królewskiej dzieje Królestwa Północnego i Południowego, Izraela i Judy. Księgi Królewskie opisują na przemian historię Izraela i Judy. Nieraz po relacji jakiegoś przedziału historii Izraela narracja cofa się w czasie i następuje opis wydarzeń w Judzie. Będziemy śledzić więc równolegle historię Izraela i Judy, choć Królestwo Judy będzie istniało dłużej niż Północne Królestwo Izraela. 12 rozdział pierwszej Księgi Królewskiej opisuje rozłam królestwa i zaistniałą po raz pierwszy sytuację, która utrwali się przez następne stulecia. W Królestwie Północnym i w Królestwie Południowym panować będą 2 różni władcy. Teraz w Królestwie Południowym, czyli w Judzie, władcą jest Rehabeam z królewskiej linii Dawida. Natomiast na północy, w Izraelu, królem jest Jeroboam. Wprowadza on w Królestwie Północnym kult bałwochwalczy, stawiając w Betel i w Dan posągi złotych cielców, żeby lud oddawał im cześć i nie wędrował do świątyni w Jerozolimie. Następuje głęboki rozłam polityczny i religijny. I choć Pan powstrzymuje Rehabeama przed zbrojnym atakiem na północ, wojna domowa wisi w powietrzu i rzeczywiście wkrótce wybuchnie. Będzie ta wojna trwała aż do chwili, gdy Królestwo Północne zostanie podbite. Zniewolone zostanie potem także Królestwo Południowe. Był to ciężki i tragiczny okres w dziejach narodu żydowskiego. Bóg dokonał osądu Izraela z powodu uprawiania przez lud i przywódców bałwochwalstwa. Naród, który został przez Pana wybrany do spełnienia szczególnej misji świadczenia o jedynym żywym Bogu wśród narodów świata, ten wybrany naród zaczął uprawiać na sposób pogański kult czczenia złotych posągów. Pomyślmy, jak bluźniercze były słowa Jeroboama, który wskazując na złote cielce powiedział: oto bogowie twoi, Izraelu, którzy cię wyprowadzili z ziemi egipskiej. Jaka była reakcja ludu? Zamiast ukamienować Jeroboama za zuchwałe bluźnierstwo, obwołali go królem. Gdy będziemy poznawać dzieje kolejnych królów Izraela i Judy, zobaczymy, jak bardzo oddalili się oni od prawa Bożego, jak samowolnie postępowali i jakie to za sobą pociągało konsekwencje dla całego narodu żydowskiego. Ostatecznie północne królestwo zostało zniewolone przez Asyrię, a południowe przez Babilonię. W Biblii znajdujemy krótką ocenę rządów każdego z królów izraelskich i judzkich. W ogromnej większości ocena ta jest bardzo negatywna. Najczęściej znajdujemy tu słowa mówiące, że dany król czynił to, co złe w oczach Pana. Taką ocenę uzyskało, jak obliczono, 95% królów północy i południa. Przy czym wszyscy królowie Królestwa Północnego zostali uznani za złych. Jedynie kilku królów judzkich oceniono jako dobrych, jako tych, którzy czynili to, co słuszne w oczach Pana. Tak więc wszyscy przywódcy Królestwa Północnego zawiedli, a wśród królów południa, czyli w Judzie, w okresie ponad 200 lat było zaledwie 8 dobrych królów. Wszyscy pozostali byli złymi przywódcami. Możemy zastanawiać się, dlaczego tak było. Wydaje się, że gdy pomyślimy o najgłębszych przyczynach takiego stanu rzeczy, to musimy przypomnieć sobie, że Bóg w ogóle nie planował, by w Izraelu rządzili królowie. Pan sam bezpośrednio chciał prowadzić swój lud jako suwerenny Bóg, Pan Izraela. Izraelici zażądali jednak ziemskiego króla i w konsekwencji mieli takie same problemy ze swoimi przywódcami jak inne narody. Bo to, że Izrael miał tylu złych królów, nie jest czymś wyjątkowym. Niestety, w historii wielu narodów, w tym i naszego, nie brakowało złych przywódców. A jeśli za kryterium oceny przyjęlibyśmy posłuszeństwo przywódców kraju względem Boga, musielibyśmy dokonać jeszcze surowszej oceny. Drodzy przyjaciele, to powinno nas pobudzać do wytrwałej, nieustannej modlitwy o naszych przywódców. Zgodnie z zachęceniem, które znajdujemy w Nowym Testamencie, w pierwszym liście apostoła Pawła do Tymoteusza, powinniśmy zanosić do Boga prośby modlitewne o wszystkich przywódców, wszystkich przełożonych. Wiąże się z tym obietnica, że wtedy będziemy mogli wieść ciche, spokojne i uczciwe życie.